Radio Kraków Kultura.
Będziemy rozmawiać teraz o patrzeniu na świat, o patrzeniu na siebie, bo tym trochę jest ta wystawa, ale ta wystawa jest też o tych sytuacjach, w których pojawia się to pojęcie, wykluczenie. Ale opowiedziana jest w sposób bardzo wielopłaszczyznowy i o tym, jak się buduje takie opowieści, równocześnie grzebiąc trochę w swoim życiu, bo to chyba też w tę stronę będę rozmawiał z moim gościem, który jest już w studiu, malarz, artysta wizualny, wykładowca Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Krzysztof Gil. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nikt was tu nie chce, to jest mocny tytuł.
Wiesz co, to jest tytuł, jak już mówiliśmy o życiu, to z życia wzięty, dlatego że on jest trochę wspomnieniem z miejsca, w którym się wywołałem, z Nowego Targu. I on jakby ma takie dość, można powiedzieć, prozaiczne źródło, dlatego że to jest coś, co słyszeliśmy wielokrotnie, jak z kuzynami, ja się wykładałem miałem to szczęście, że miałem 12 kuzynów rówieśników i my się wszyscy przyjaźniliśmy. Mm-hmm. I to jest coś, co słyszeliśmy w miejscach, do których nie mogliśmy wejść. Czyli były w Nowym Targu kilka klubów, ale na przykład do tych fajniejszych nie mogliśmy wchodzić, dlatego że tam nas nie wpuszczano.
Wy jako Romowie.
My jako Romowie, tak, tak. I to jest coś, co słyszeliśmy, nikt was tu nie chce. I to jest coś, co wydaje mi się, ja dlatego się na to zdecydowałem, bo to jest bardzo uniwersalne i w ogóle o taki uniwersalizm mi chodziło, bo dla mnie ta wystawa w jakimś sensie opowiada o romskiej tożsamości, ale nie jest powodem tej wystawy. Ja zdecydowałem się na to, co robię bardzo też rzadko, żeby jakoś nawiązać do swoich prywatnych, osobistych wspomnień czy przeżyć, po to, żeby jakoś usankcjonować to, do czego się odnoszę. Czyli do takiego obnażania w jakimś sensie mechanizmów uniwersalnych, które obserwuję w bardzo różnych sytuacjach, grupach.
Nie tylko etnicznych.
Nie tylko etnicznych, tak, tak.
Zaczynasz zresztą tę opowieść bardzo sugestywnie. Dodam tylko, że ta wystawa Nikt was tu nie chce. My wpuściliśmy państwa od razu w tę opowieść, więc dodamy, że gdyby państwo chcieli doświadczyć jej także na własne oczy, to warto odwiedzić Zachętę jeszcze do 9 sierpnia tego roku. Zaczynasz tę opowieść od bardzo znaczącego gestu, to znaczy ty, w zasadzie zespół kuratorski pewnie także, dlatego że pierwsza instalacja, która pojawia się w ramach tejże wystawy, a która nawiązuje do bardzo znaczącej historii wyciągniętej z XVI wieku, ona pojawia się przed naszymi oczyma przedzielona kratami. Mhm. To znaczy my już czujemy, że to będzie w dużej mierze opowieść na pewno o tym, co sugeruje tytuł, ale także o patrzeniu na drugiego człowieka z bardzo określonej perspektywy. To jest mocny gest, kiedy wiesz, stawiasz między odbiorcą a dziełem, instalacją, obiektami kraty.
To jest trochę tak, że ja zawsze jak tworzę wystawy, to zanim pojawią się prace i obrazy, to jest to poparte researchem, kwerendą, czytaniem, pisaniem. Dlatego, że mi bardzo zależy, jak już wcześniej wspominałem, na tym, że ja wychodzę ze swojego doświadczenia tożsamości polsko-romskiej, ale w nich szukam uniwersalnych rzeczy.
To nie ma być wyłącznie przepracowywanie własnych traum.
Nie, absolutnie nie, dlatego, że to ja sam bym sobie zaprzeczył, bo sam bym się włożył do tego getta, a jakby ja tego nie chcę. I właśnie wtedy, jak sobie zacząłem myśleć w ogóle o tej wystawie, a też może później powiem w ogóle, dlaczego się pojawił ten pomysł, to zacząłem sobie myśleć w ogóle, skąd się wzięło ten pomysł na segregację ludzi, gdzie jakby jest źródło tego. I czytałem taką książkę historia getta kobieta napisana przez takiego amerykańskiego, on się nazywa Mitchell Durner, o ile się nie mylę, i on tam bardzo właśnie szeroko opisuje, to jest amerykański pisarz, szeroko opisuje właśnie historię getta, która się zaczyna właśnie w XVI-wiecznej Wenecji. I to jest szalenie ciekawe dla mnie, dlatego że w tej XVI-wiecznej Wenecji pierwsze getto było skierowane do społeczności żydowskiej i ono, jakby społeczność żydowska była zamykana na noc, wypuszczana w ciągu dnia. Było to związane z decyzjami polityczno-religijnymi w tym czasie. Ale też samo to miejsce jest dosyć ciekawe, dlatego że to miejsce, gdzie zamknięto społeczność żydowską, to są miejsca, w którym jakby parano się różnego rodzaju obróbką metali. I to słowo getto w jakimś też tłumaczeniu znaczy odlew. I dla mnie też to było też bardzo inspirujące, bo jakby ta praca z metalem, czyli taka jakby praca z materią, którą się formuje, powiela, też jest dla mnie jakimś, była bardzo inspirującym odkryciem. A właśnie też to zamknięcie tej bramy, to też jest trochę tak, że jeżeli już mam możliwość jakby pokazania się w muzeum, gdzie dysponuje większą przestrzenią, to ja zawsze myślę też przestrzenią, nie tylko obrazami, i tam no jest historyczna brama zachęty i to się po prostu aż prosiło o to, żeby jakby włączyć w to również samą architekturę Narodowej Galerii.
No to wróćmy w takim razie do tego pytania, które poniekąd sam postawiłeś. Co zaważyło i zadecydowało o tej decyzji, żeby dotknąć jednak tej swojej prywaty? No bo to zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, prawda? Z zarzutem tego, że no właśnie kolejny artysta tutaj za nasze odbiorców publiczne pieniądze przepracowuje swoje traumy. No to nie aż tak bardzo często zarzuca się artystom wizualnym, ale teatrowi bardzo często.
Jasne. Ja jestem artystą, który za swoją sztuką lubi się schować, aniżeli się pokazać. Dlatego ja i też pracuję cyklami. Ale w tym przypadku jakby wyszedłem ze strefy komfortu, dlatego że przez ostatnie 4 lata jakby sytuacja w globalnej polityce, gdzie są tak radykalnie łamane prawa człowieka, no to był dla mnie swego rodzaju też wstrząs. Ja takie wstrząsy miałem 2 razy w życiu. Raz jak robiłem doktorat i przeprowadzałem wywiad z dziadkami, bo nas w domu nie mówiło się o traumach. Ja te traumy odkryłem dopiero przy pracy doktorskiej. Dziadkowie się przede mną otworzyli i to absolutnie zmieniło moją jakby taką trajektorię myślenia w ogóle o takiej tożsamości polsko-romskiej. A drugi raz, kiedy wybuchł konflikt w Gazie. Dlatego, że tak radykalne łamanie prawa człowieka w społeczności, która nie ma reprezentacji politycznej, można z nią zrobić praktycznie wszystko, żyje od okupacji od, nie wiem, 50 lat więcej, jakby to zaważyło na tym, że zacząłem się zastanawiać sam nad moją tożsamością i nad historią też Romów, którą w jakimś sensie absolutnie to nie jest to samo, ale jeżeli mówimy o takiej dehumanizacji, tak? No to w historii Romów możemy się tego dopatrywać na przestrzeni jakby od X wieku w Europie. I dlatego zdecydowałem się o tym, żeby sięgnąć do swoich jakby wspomnień, doświadczeń, żeby w jakimś sensie
dać świadectwo
temu, że ja, że te rzeczy to nie jest coś, co się dzieje w odległych krajach, na innych kontynentach i tak dalej. To jest coś, co też albo dzieje się u nas stosunkowo niedawno, bo ja w tej wystawie też przechodzę przez różne epoki i czasy. Albo też coś, co działa cały czas w tle, tylko my tego nie widzimy. I w jakimś sensie to dla mnie było bardzo ważne, żeby pokazać, bo ja mówię to z perspektywy artysty, doktora sztuki, wykładowcy. Ja się wychowywałem w bardzo fajnym domu, ludzi pracy, może nie pochodzę z rodziny akademickiej. I jakby to też nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, że ja tutaj pochodzę z bardzo takiej, nie wiem, trudnych jakichś warunków i tak dalej, bo nie. Natomiast to, z czym myśmy się mierzyli, teraz z perspektywy czasu, jak jestem dorosłym człowiekiem, dla mnie jest po prostu nie do przyjęcia. I dlatego ja zdecydowałem się, żeby wyjść ze strefy komfortu, opowiedzieć o tych trudnych doświadczeniach, żeby jakby dać świadectwo temu, że to nie jest wyczytane z książek, to nie jest jakby podpinanie się pod, nie wiem, aktualne trendy polityczne i tak dalej, tylko jakby to jest przeżyte i to jest jakby z doświadczenia to płynie, tak? A dopiero później jakby jest to ubrane w te moje poszukiwania i teoretyczne, i artystyczne.
Krzysztof Gil opowiada o swoim malarstwie i o doświadczeniu, które stało się punktem wyjścia do wystawy, która z kolei stała się pretekstem do naszego spotkania w dzisiejszym wydaniu programu. Krzysztofie, zastanawiam się, jak to się robi, żeby o doświadczonych krzywdach, ale równocześnie o krzywdzie w ogóle i o przemocy opowiadać przy pomocy języka wizualnego tak, żeby to nie było zbyt przesadzone.
Wiesz co, ja mam taką swoją własną etykę, jeżeli chodzi o pracę z takimi tematami. Dlatego, że to jakby ja tworzę z pozycji jakby przepracowania i ja jeszcze raz wrócę do domu, w którym się wychowywałem. U nas nie mówiło się o krzywdach, u nas się nie jakby replikowało przemocy do innego, nawet jeżeli się zdarzały trudne sytuacje. Tego u nas po prostu w domu nie było. Dlatego, że jakby nas w jakimś sensie rodzina, dziadkowie i bliscy przygotowali na to, że nasze pochodzenie nigdy nie będzie neutralne też do końca. Więc ja wychodzę, jakby ja wyszedłem z domu już z aparatem jakby takim, który mnie na to przygotował. I ja nie znoszę fetyszyzowania pewnych problemów i mi zawsze chodzi o człowieka. I przy tej wystawie, w której też nawiązuję do swoich wspomnień, do osiedla, w którym się wychowałem, ja rozmawiam z rodzeństwem, rozmawiam z rodzicami, dziadków już niestety nie ma, ale wcześniej też to były rozmowy z dziadkami. I ja mówię, słuchajcie, chciałbym to odpowiedzieć, bo to jest bardzo ważne dla mnie. I mi przede wszystkim zależy na tym, że jak oni przyjdą na wystawę, to jakby oni mają się dobrze czuć z tym tematem. Dlatego, że samo opowiadanie o krzywdzie dla mnie jest bardzo płaskie, bo ja z tych rzeczy jakby staram się wyciągnąć jakąś esencję, o co mi chodzi w tym, tak? I zawsze pokazuję, staram się pokazać coś, co jakby jest perspektywą ze środka, co być może temu odbiorcy da trochę inny obraz na odczytanie tych rzeczy. Więc mnie zależy na tym, żeby jakby, bo to też ja nie wychodzę z pozycji ofiary tutaj. To nie jest tak, że ja się proszę tutaj państwa o jakąś refleksję, bicie się w piersi, co tu się działo w ogóle w Polsce i tak dalej. To nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że ja coś pokazuję po to, że ja jako osoba właśnie dotknięta jakby dyskryminacją, wyczuwam, że coś niepokojącego się dzieje teraz w globalnej polityce, że odradza się język faszyzmu, że radykalnie łamie się prawa człowieka. I wydaje mi się, że właśnie ta sztuka jest po to, żeby pewne rzeczy sygnalizować.
Sygnalizować i ponazywać. Mówisz o odradzającym się języku faszyzmu. To jest problem, który powinniśmy dyskutować i właśnie zastanawiać się nad źródłami tych mechanizmów, to znaczy nad tymi elementami, fragmentami naszej rzeczywistości, które wyzwalają tę brunatną naturę, która, jak się okazuje, drzemie w narodach cały czas. I II wojna światowa tego nie zmieniła. I ciekaw jestem, czy w trakcie pracy nad tą wystawą, ale także kontemplacji tych przypadków ze swojego życia, w takim analitycznym kontekście, udało ci się ponazywać, której z tych wiesz, wyzwalaczy, katalizatorów brunatnego oblicza ludzi?
Wiesz co, jakby w trakcie też tego researchu, który robiłem już przed tą pracą taką czysto artystyczną, a próba właśnie o tych mechanizmach. To są mechanizmy powtarzające się. One mają tylko jakby, powiedzmy sobie, różny kostium, różne czasy, różne kraje. Ale tak naprawdę to jest zawsze coś. Kiedy dzieje się jakiś kryzys w jakimś danym kraju, czy to jest ekonomiczny, społeczny i tak dalej, zawsze jakby społeczeństwo musi znaleźć kozła ofiarnego. I ten kozioł ofiarny musi być zawsze jakby czymś konkretnym, grupą ludzi. I najpierw, zanim się pojawi język faszyzmu, to musi się najpierw pojawić język dehumanizacji. Czyli tą daną grupę trzeba najpierw zdehumanizować. Czyli właśnie jakby oblepić ją różnego rodzaju takim sztafarzem, nadającym jej jakby taką formę niebezpieczną dla reszty społeczeństwa. I od tego się zaczyna, bo faszyzm się nie pojawia nagle. On się pojawia, to jest jakby proces właśnie wytworzenia tego figury, tego niebezpiecznego innego. I jakby to jest to, co ja jakby obserwuję, co jest dla mnie właśnie tym patternem uniwersalnym, który po prostu obserwuję teraz w globalnej polityce. I ja bym może też powiedział jakby... Bo też jakby te sale, wszystkie trzy, one się między sobą różnią, bo dla mnie one są właśnie takim dowodem na te właśnie wytwarzanie tej figury innego. I ta pierwsza sala, o której wspominałeś, i to, że są zamknięta ta historyczna brama, ale też to, że nie można tam wejść, to jest z jednej strony to nawiązanie do tego XVI-wiecznego pierwszego getta w Wenecji. Ale z drugiej strony dla mnie to też jest trochę taka polemika, którą prowadzę z przedstawianiem innych egzotycznych kultur w muzeach etnograficznych. Dlatego, że ja zawsze jakoś miałem z tym duży, duży problem. Państwo zapewne kojarzą takie, jak jeździcie na przykład po muzeach na całym świecie, są jakby inscenizowane takie sceny przedstawiające na przykład osoby czarnoskóre, Indian i tak dalej. To są często woskowe figury, które na zawsze, po prostu jak w bursztynie jest zatopiona mucha, to na zawsze jakby replikują taki stereotypowy wizerunek tego innego. My w Polsce też to mamy. W muzeum w Tarnowie, nie wiem, czy ta ekspozycja jeszcze jest, ale mamy też taką inscenizację takiej woskowej Romki wróżącej z kart. I to już jest pierwszy taki krok właśnie do budowania tego wizerunku, bo to nie może być coś, z czego my czerpiemy wiedzę na temat jakby innych.
No tak, bo to jest porządek gabinetu osobliwości, prawda? Kunstkamery. Kiedy widzimy jakieś desygnaty zgromadzone ze świata, które podawane są jako coś, na co patrzy się z zaciekawieniem kolonizatora.
Tak, tak. To jest to oko z zewnątrz.
Dokładnie.
I dlatego właśnie też nie można wejść z tej historycznej bramy secesyjnej w Zachęcie, ale też nie można wejść do niej z tej od drugiej strony, bo to jest właśnie nawiązanie do tych dioram, ale też dla mnie trochę do takiego pojęcia ludzkiego zoo, bo jakby to też nie były eksponaty, to też byli żywi ludzie sprowadzani z innych egzotycznych krajów.
Oczywiście.
Gdzie jakby w Europie i w Ameryce jakby oglądano takie osoby.
Ale rzeczywiście i nazywano je dziwadłami, tak. To znaczy zamykano tych ludzi w klatkach, oni z taborami cyrkowymi przemieszczali się z miasta do miasta.
Tak.
To jest część tożsamości europejskiej.
Tak. I to jest jakby dla mnie ten pierwszy mechanizm, o którym mówię i też a propos właśnie o sposobie przedstawiania, bo dla mnie też jest bardzo ważne to, że ja nie replikuję przemocy. Dla mnie bardzo ważna jest estetyka jakby w takim rozumieniu, że to dla mnie musi być strawne estetycznie i uważam, że poprzez język jakby też piękna można też opowiadać o trudnych rzeczach, bo też te figury, które państwo tam widzą, jakby sala wygląda tak, że mamy panoramiczny rysunek, taki trzymetrowy, wykonany węglem, a na przodzie jest 8 rzeźb miedzianych, które były inspiracją z takiego filmu, który znalazłem w Polskiej Kronice Filmowej. On się nazywa Sztuka Cygańska. Dzisiaj już nie możemy mówić Sztuka Cygańska, ale film był kręcony w latach 60. I on był taką relacją z wystawy, która się odbyła na terenach byłej Jugosławii i przedstawiał właśnie romskich rzemieślników, artystów, którzy trudnili się właśnie obróbką metali. To jest bardzo też dla mnie inspirujące, bo ja zawsze lubię sięgać do takich rzeczy związanych z kulturą, które nie są oczywiste, a ta obróbka metali dla mnie taka jest. I tam właśnie oprócz tych rzeczy, którzy ci znakomici rzemieślnicy wykonywali, takich codziennego użytku, naczyń i tak dalej, tworzyli też niesamowite rzeźby. I ja się tymi rzeźbami zainspirowałem. To nie jest replika tych rzeźb, ale podobało mi się w nich to, że one z jednej strony wyglądają jak stwory, z jednej strony wyglądają jak zwierzęta, a z drugiej strony wyglądają jak takie bożki zbliżeń nieokreślonej kultury. I to mnie bardzo zainteresowało, takie piękne detale, jak takie podwójne twarze, jakby zreplikowane ręce, powielone ręce, więc to jest jakby coś, co też zebrałem. I uważam, że jakby ta estetyka, ona pozwala odbiorcy się do tego zbliżyć. Bo temat jest tak trudny i tak jakby nasiąknięty przemocą, że ja sam muszę najpierw jakby móc to przyjąć, żeby z tym przez wiele miesięcy pracować, ale wydaje mi się, że też odbiorca jakby musi mieć takie coś, że najpierw go to musi jakby wciągnąć, żeby on mógł jakby wejść głębiej w te
narracje. I żeby chciał narrację. Się otworzyć emocjonalnie na narrację. Tak. Tak, a potem ta narracja przechodzi w coś jeszcze innego i o bardzo traumatycznym doświadczeniu ze swojego życia opowiadasz przy pomocy trochę abstrakcji geometrycznej, a trochę teatru cieni. I o tym, dlaczego tak i co to właściwie znaczy, opowiemy państwu już za chwilę. A no właśnie, wśród tych licznych historii, które proponujesz w ramach tej wystawy Nikt was tu nie chce, jest i ta, która jest jakaś bardzo mocna i bardzo poruszająca. Piszesz o niej wprost w opisie tego obiektu, który tak naprawdę wita nas po wejściu na ekspozycję, który w pierwszym odbiorze wydaje się właśnie wyciągniętą z porządku abstrakcji geometrycznej rzeźbą, obiektem przestrzennym, metalowym, tylko jakoś tak ciemniej niż zazwyczaj, niż w White Cube, i nagle okazuje się, że ta instalacja, ten obiekt staje się jakimś rodzajem klatki, w której za sprawą i przy pomocy cieni, które rzucamy jako odbiorcy razem z tym obiektem na ściany, w której i my się znajdujemy. A to jest opowieść o wspomnieniu z twojego wczesnego dzieciństwa.
Tak, i jak już też wcześniej wspominałem, dla mnie też ta wystawa jest trochę też podróżą w czasie, która właśnie te różne mechanizmy pokazuje. I z tej XVI-wiecznej Wenecji, do tej drugiej sali, przenosimy się do Polski lat 90., wczesnych 2000. Jak państwo wiedzą, Polska wtedy przechodziła transformację społeczną. Ludzie tracili pracę, ogromna frustracja społeczeństwa. I wtedy jakby pojawia się ta frustracja społeczeństwa musi zawsze znaleźć jakiś katalizator i musi znaleźć kozła ofiarnego. I tak się też stało w Polsce, gdzie w latach 90. też się rodziły nowe właśnie faszyzujące i neonazistowskie ugrupowania, tacy jak skinheadzi. I ci skinheadzi organizowali pogromy na społeczność romską w całej Polsce. I ja się wychowywałem na dość w takim specyficznym miejscu, bo wychowywałem się na osiedlu Topolowym w Nowym Targu, do którego przygnęła etykieta osiedla romskiego, takiego getta romskiego. To nic z gettem nie miało wspólnego z jakby sensu stricto. Jakby to osiedle to było piękna architektura z lat 50., tam się nic złego nie działo, żadnej przed... To nie były slumsy, to było zwykłe, bardzo ładne osiedle, gdzie po prostu mieszkała duża grupa osób. A to z kolei też się wiązało, co też jest, to też jest istotne, jeżeli mówimy o tych mechanizmach, tak? W Polsce po II wojnie światowej była tak zwana powojenna polityka osiedleńcza powojenna polityka osiedleńcza jakby dla społeczności romskiej. I to się wiązało z tym, że grupy nomadyczne romskie musiały przestać podróżować, a z kolei te grupy, które jakby nie znały tego życia nomadycznego, tak jak ja, bo ja pochodzę z gór, jestem górskim Romem Birgitka, który osiadł w XV wieku na Podhalu, jakby to się wiązało z tym, że władze przesiedlały te duże grupy z terenów, gdzie zamieszkiwali jakby wiele, wiele wieków i przenoszono ich na przykład do nowo wybudowanych bloków w latach 50., 60., duże grupy. I to już jakby ten mechanizm spowodował to, że tam już się zrobiło to samoczynne getto. I w 1997 roku, kiedy miałem 10 lat, grupa 60 skinheadów napadła na osiedle, na którym się wychowywałem. To była zapowiedziana akcja. Mhm. Ich przedstawiciel przyszedł do nas na osiedle. Mój dziadek w tym czasie był sołtysem Romów w Nowym Targu. Dali 2 dni na przygotowanie się i mój dziadek w tym czasie poszedł na policję. Policja to zbagatelizowała, w związku z czym społeczność romska musiała sama odeprzeć atak. I ja byłem świadkiem tego, jak u nas w kuchni jakby przygotowano ten atak. Robiono prowizoryczne bronie, organizowano mężczyzn, zbierano mężczyzn z różnych osiedli w Nowym Targu i pod Nowym Targiem po to, żeby nazbierać jak najwięcej osób. I ja to wspominam nietraumatycznie, dlatego że jako 10-latek to dla mnie było bardzo ekscytujące, dlatego że jakby dziadek mi bardzo imponował, jakby to było coś takiego bardzo ekscytującego. I nas też chroniono przed tym jako 10-latków, dlatego że w dniu ataku nas wyniesiono na najwyższe kondygnacje budynku, na poddasze, tych 12 kuzynów, ale też tam inne rodziny. I nam się udało wymknąć z bratem z tego mieszkania. Mama w pośpiechu nie domknęła drzwi i myśmy zeszli. I to, co ja pamiętam, to jest właśnie taka wijąca się w dół klatka schodowa, takie sodowe światło. Zeszliśmy i dosłownie przez ułamek sekundy widzieliśmy, słyszeliśmy huk i chmary ludzi. I wtedy ciocia nas natychmiast zgarnęła, wyniosła na piętra i zamknęła już klucz. I ta historia bardziej mnie szokuje dzisiaj z perspektywy dorosłego człowieka. Bo jak to jest, że jakaś grupa ludzi, która potraciła pracę, nie ma pieniędzy, jest frustrowana, wymyśliła sobie, że będzie napadała w miejsca, gdzie żyją starzy ludzie, matki z dziećmi i rodziny, po to, żeby się wyżyć. To jest dla mnie po prostu szokujące.
No i widzisz, i teraz mając to doświadczenie w zanadrzu, można byłoby zbudować niezwykle szokującą instalację artystyczną. Masz środki, obrazy, wideo, wiesz, teatr. A ty wybierasz skrajnie minimalistyczną formę.
Wiesz co, to jeszcze raz nawiążę do tej etyki. Dlatego, aha, że z tą pracą miałem największy problem. I najdłużej ją przygotowałem, bo ponad 1,5 miesiąca powstawała sama makieta, a jeszcze dłużej to był ten proces myślenia, bo ja wiedziałem, że chcę o tym opowiedzieć, ale po prostu właśnie chciałem tego uniknąć. Chciałem uniknąć malowania skinheadów.
No właśnie.
Broń Boże, nie chciałem w to... W życiu bym nie namalował dziadka walczącego ze skinheadem, a już ci powiem dlaczego. Dlatego, że ja bym go na zawsze umieścił w tej jednej sytuacji, która go absolutnie nie określa. Mój dziadek to był wspaniały człowiek, od którego ja się nauczyłem tyle rzeczy, które dzisiaj jakby ja kapitał z tego czerpię, z tego wychowania dziadka. A ja bym go umieścił w jakimś takim po prostu Rom bije się ze skinheadem i po prostu jest ta ofiara, która walczy.
Tak.
I
to nie... A obok widzę takie przerażone dzieci na przykład gdzieś, prawda, za drzwiami. No właśnie, ale to w którym momencie uznajesz, że wykrystalizowała się ta forma, która właśnie będzie oddawała ten ładunek emocjonalny, który chcesz, a równocześnie nie będzie eksploatacyjna?
Wiesz co, to był właśnie ten moment, kiedy ja sobie zacząłem myśleć, dobrze, ale jakby wróć do tego. I wtedy przypomniałem sobie siebie, jak miałem 10 lat i przypomniałem sobie tą klatkę schodową. I wtedy sobie myślałem, schody są niesamowitą metaforą. Bo z jednej strony są jakby momentem dojścia z punktu A do punktu B, ale też ta architektura, jeżeli te schody się zdeformuje, to już są tym, taką metaforą tej sytuacji bez wyjścia. I jakby ta instalacja metalowa, ona tym jest, bo te, jakby ta konstrukcja z metalu, taka wieża z tych połamanych schodów, ona może być, może nie jest aż tak mocno czytelna, jak się patrzy na tą metalową rzeźbę. Natomiast ona jest bardzo widoczna w cieniach, bo wtedy się tworzy ta, jakby ta połamana taka kompozycja tej geometrii, która trochę jest jak schody, trochę jak taka połamana architektura. I ja wolę tak, że ta przemoc jest pisana nie w ludzi, a w architekturę. I właśnie to, co też mówiłeś, to dla mnie też było ważne, dlaczego te cienie w ogóle, bo ja w ogóle lubię pracę z cieniem. Mhm. To nie jest też moja pierwsza instalacja z cieniami. I dla mnie też było ważne to, że odbiorca staje się częścią tego. Dlatego, że mi też zależy na tym, i żeby ta historia nie wybrzmiała jako historia Romów,
no właśnie,
tylko historia polskich obywateli. Ja jestem znikąd indziej jak stąd. To się przydarzyło polskim obywatelom, czyli na polskich obywateli napadła grupa 60 skinheadów.
Innych polskich obywateli.
Tak.
A no właśnie, widzę, że czas sprawia, że musimy zmierzać do końca tej rozmowy, ale chciałbym na koniec zadać ci pytanie, które oczywiście może otworzyć kolejny wielki wątek, ale czy myślisz, że ta wystawa powstałaby bez twojego doświadczenia romskości?
Nie, nie powstałaby. Dlatego, że ja pracuję najpierw z przeżycia emocjonalnego. To jest jakby pierwszy punkt, a dopiero później wchodzą te merytoryczne poszukiwania. I ja, jeżeli bym na własnej skórze tego nie doświadczył, to być może bym nie miał takiej jakby takiej głębokiej refleksji nad tym. Dlatego, że ja nie lubię się podpinać pod jakieś nurty. To jest we mnie i to po prostu jakby to wychodzi z jakby tożsamości romskiej, ale w gruncie rzeczy chodzi mi po prostu o to, jakby o uszanowanie godności drugiego człowieka pomimo różnic pochodzenia, różnic kulturowych. Jakby zawsze w centrum jest człowiek dla mnie.
W centrum jest człowiek, tak mówi Krzysztof Gil, malarz, artysta wizualny. Stawiamy tu wielokropek, a równocześnie w ślad za nim zapraszamy państwa do zachęty. W Warszawie Nikt was tu nie chce. Ta wystawa potrwa do 9 sierpnia. Bardzo, Krzysztofie, ci dziękuję za zgromadzenie tego i skondensowanie tych ważnych treści.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Radio Kraków Kultura.